umiłowani w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Sprawia mi wielką radość, że znowuż w dzisiejszy wieczór razem z braćmi i siostrami wspólnie tutaj zgromadzeni możemy oderwać nasze myśli i nasze uczucia od codziennych spraw, od codziennych trosk i przenieść je do tych pięknych zagadnień Słowa Bożego, przenieść je, te nasze uczucia, do tej pięknej, wspaniałej prawdy, która pociesza nasze serca i daje nam radość i szczęście. Bracia i siostry, rozpoczynając nasze rozważania, ten cichy wieczór spokojny, z daleka od trosk i doświadczeń i trudów wszystkich, chcemy na chwilę zapomnieć o tym wszystkim, co nas gnębi, co nas trapi, a myśli nasze przenieść do Słowa Bożego i do tego wiecznego szczęścia i do tej wiecznej radości, które mieszczą w sobie te piękne księgi. Ale zanim przystąpimy do naszego rozważania, chciałem braciom i siostrom przekazać serdeczne życzenia, pozdrowień, łaski, błogosławieństw Bożych. Chociaż widzę, że jednak większość braci i sióstr już tu jest i obecnych, gdzie te życzenia już przekazywałem kilka razy, ale ponieważ paru braci tu jest, którzy jeszcze nie słyszeli i może nie odebrali tych życzeń, więc dla nich chcę przekazać te serdeczne, w raczej w skróconej już formie, te serdeczne życzenia od braci i sióstr w Polsce. Bracia i siostry w Polsce zgromadzeni na wielkich, na ucztach, konwencjach duchowych, właśnie wszyscy mieli to serdeczne życzenie. Wszystkie te około 200 zgromadzeń, prawie, że nie wiem, bo nie liczymy, ale ponad 5 tysięcy braci i sióstr. I od całego narodu polskiego również muszę powiedzieć te 32 miliony pozdrowień od Słowian. I te 25 zgromadzeń, które już odwiedziliśmy tutaj w Stanach Zjednoczonych, nie będę je wymieniał, dlatego że to jest dość trudne dla mojego języka słowiańskiego. Te nazwy, już 25 zgromadzeń odwiedziliśmy w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy ci bracia i siostry prosili mnie i głosowali wszędzie, gdziekolwiekśmy byli, aby braciom i siostrom tutaj zgromadzonym przekazać serdeczne życzenia dla tego zboru tutejszego, serdeczne życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych i wytrwania na tej wąskiej drodze aż do śmierci, abyśmy mogli wszyscy zejść się na tej generalnej uczcie duchowej, na tym generalnym meetingu, poza którą zasłoną u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa, co te serdeczne życzenia braciom i siostrom przywożę. W chwili obecnej, bracia i siostry, tak jak śpiewaliśmy, że Bóg zawsze w swej pieczy Cię ma. Ta piękna pieśń, ona ma tak wspaniałe, głębokie słowa i ona właśnie przejmuje nasze serca głęboką radością i głębokim szczęściem, chociaż nie zawsze potrafimy sobie uzmysłowić tą opiekę, jaką Ojciec Niebieski przez sług swoich świętych, przez swoich duchowych posłańców, aniołów, o których jest powiedziane, że każdy z tych aniołów, każde z dzieci Bożych ma przydzielony takiego duchowego posłańca, który z ramienia Ojca Niebieskiego strzeże naszych dróg. I dlatego, bracia i siostry, kiedy tak jak już obserwując tutaj zgromadzenia ludu Bożego w Stanach Zjednoczonych, to raczej wszystkie twarze i wszystkie te wszystkich braci i sióstr, które obserwuję, to trzeba powiedzieć, że raczej wszyscy już są u schyłku. U schyłku kariery swojej egzystencji ziemskiej. I dlatego przyszedł mi na myśl taki temat, bracia i siostry, pod tytułem Izrael u celu wędrówki. My wszyscy dziś możemy powiedzieć, że nasze życie właśnie już się kończy. I nie tylko nasze życie, ale kończy się również historia świata. To wszystko, co gromadzi się nad światem, te ciemne chmury, te wszystkie doświadczenia, te wszystkie trudności, nie tylko jakie przeżywa lud Boży, ale również cały świat polityczny i religijny, a to one świadczą nam, że my, bracia i siostry, tak jak naród izraelski niegdyś, po 40 latach wędrówki po Puszczy Synajskiej, a był blisko celu swej wejścia do ziemi obiecanej, do której właśnie wyszedł z ziemi egipskiej, tak samo my jako dzieci Boże znajdujemy się w tym punkcie historii, gdzie możemy powiedzieć, że jako duchowy Izrael, tak jak cielesny Izrael, przed setkami, tysiącami lat, który wyszedł z Egiptu, podróżując po puszczy, znalazł się właśnie u stóp góry Fazga, gdzie tylko góry Fazga i rzeka Jordan dzieliły ich od wejścia do ziemi obiecanej. Tak samo my, jako duchowy Izrael, jako dzieci Boże, możemy powiedzieć, że historia naszego życia, historia kariery Kościoła, historia świata się kończy i my, jako dzieci Boże, również jesteśmy u celu wędrówki. U celu wędrówki naszego życia i u celu wędrówki historii świata. Bracia i siostry, i przypomnijmy sobie, co działo się. Przeglądnijmy sobie przeżycia Izraela, jakie on spotkał na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej. Na 2 lata wszystkie doświadczenia najcięższe, najtrudniejsze, największe troski, Największe doświadczenia, jakie spotkały Izraela w tej wędrówce do ziemi obiecanej, to bracia i siostry przypadły na Izraela przed samym wejściem do ziemi obiecanej. Na 2 lata przed wejściem do ziemi obiecanej. Nie mam na myśli, bracia i siostry, ażeby te historie powtarzać dlatego, tu tylko, żebyśmy może przejąć trwogą serca nasze. Nie o to chodzi, bracia i siostry. To nie znaczy, że wszystkie te przeżycia Izraela są figurą. Nie myślę to, ale one są pewnym obrazem, że lud Boży może spotkać się z podobnymi trudnościami u schyłku swej wędrówki, u schyłku swej kariery przed wejściem do ziemi obiecanej. Bracia i siostry, wiemy dobrze, że każdy koniec jest najtrudniejszy. Tak jak w szkole, że najcięższe i najtrudniejsze egzaminy to uczeń musi zdać na samym końcu. I my jesteśmy również w tym punkcie historii naszego życia, gdzie najtrudniejszy egzamin leży teraz przed nami. Najtrudniejszy egzamin, gdzie jeszcze tylko jeden krok dzieli nas od wejścia do ziemi obiecanej, do tej ziemi chananejskiej, do tej ziemi wiecznego szczęścia, radości i pokoju. Mówi święty apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale od 1 do 3 wierszu. Nie dlatego, żebyśmy my może tak chcieli, ale sam święty apostoł Paweł upomina nas, że możemy sobie wziąć z Izraela przykład, z jego doświadczeń, z jego trudności. I on mówi tak. Bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia, jako i onym, ale im nie pomogło słowo, które słyszeli, przetoż, dlaczego? Bo nie było złączone z wiarą tych, którzy słyszeli. Albowiem w nieźmy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli, jako powiedział, przetożem przysiągł w gniewie moim, że nie w niej idą do odpocznienia mojego, choć dokonane są dzieła Boże od założenia świata. Święty apostoł Paweł czyni porównanie właśnie z Izraela. Właśnie z Izraela, że albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym, ale onym nie pomogło słowo. Dlaczego? Bo nie było złączone z wiarą ich. Bracia i siostry, my wiemy doskonale o tym, że kiedy Izrael opuścił Egipt w drodze pod wodzą Mojżesza, w drodze do ziemi obiecanej, to tę drogę, przez którą oni szli przez 40 lat, to bracia i siostry wiedzą, przez ile oni mogli przejść? 40 dni przy ówczesnych środkach lokomocji. Bo dzisiaj to jeszcze krócej, ale przy tamtejszych środkach lokomocji tę drogę do ziemi obiecanej można było przejść przez 40 dni. Ale Pan Bóg powiedział, że dzień za rok wam daje, że za każdy dzień waszej wędrówki to rok będzie. I oni, bracia i siostry, tam, gdzie można było 40 dni, szli 40 lat. Ale dlaczego? Święty apostoł Paweł wyjaśnia, dla niedowiarstwa. Gdybyliby właśnie przyjęli to, co Bóg powiedział dla nich i to, co im powiedział, z wiarą, gorącą miłością tego się uchwycili, to oni mogli bardzo szybko się znaleźć w ziemi obiecanej, w ziemi chananejskiej. A dla ich niedowiarstwa, dla ich oportunizmu, dlatego, że prawie, że cały czas kłócili się z Panem, zawsze im czegoś brakowało, bez przerwy mieli jakieś pretensje do Boga, pomimo tylu łask i tylu cudów, które Bóg uczynił dla nich, takich zewnętrznych, nam się zdaje, bracia i siostry, że gdyby Bóg takie cuda dla nas czynił, jak dla Izraela, takie zewnętrzne znaki i cuda, to chyba nie potrzeba byłoby nam nic więcej, a pomimo tego ten naród krnąbrny i uparty do dzisiejszego dnia, a widzimy, nie spostrzega łaski Bożej i stoi odwrócony plecami od Boga i od tych wielkich błogosławień, z którego spotkały, że otrzymał ziemię obiecaną, szedł do niej, że Bóg właśnie daje mu zwycięstwo, tak jak ostatnie przeżycia nawet tego narodu, a właśnie znamy, bracia i siostry, ale on w dalszym ciągu pozostaje niewiernym. W dalszym ciągu uważa to za swój własny geniusz i entuzjazm, a nie błogosławieństwa Boże. I dlatego widzimy, bracia i siostry, że te doświadczenia dla Izraela były bardzo smutne i bardzo ciężkie. Na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej. I teraz, bracia i siostry, kiedy przyglądniemy się na te doświadczenia, to ja chciałem braterstwo przeprosić, że nie mam na myśli tu figury, albo żeby braterstwo straszyć. Ale z tych tysięcy, które opuściły Egipt, i to nie jest figurą, ale weźmy sobie, święty apostoł Paweł, mówi i Pismo Święte, że mamy sobie wziąć w pewnym sensie wzór z Izraela. Z całej tej masy, która weszła z Egiptu do ziemi obiecanej, to bracia i siostry, przypominamy sobie, ilu weszło do ziemi obiecanej? Tylko dwóch. Gdyby ten Kaleb i Jozue, nawet ten wielki wódz i bohater, który był tak tą myślą przejęty, ten hetman Eksodu, jak go historia nazywa, który tyle podżył w Egipcie, tyle podjął wysiłków, żeby ten naród wprowadzić, Nawet on nie wszedł. Nawet on nie wszedł do ziemi obiecanej i ten wspaniały kapłan Aaron. I dlatego przypatrzmy się dlaczego. Czy Pan Bóg tylko dlatego, bracia i siostry, nie wprowadził ich do ziemi obiecanej, żeby figura się wypełniła? Czy oni popełnili jakieś błędy? Dla których Bóg nie wprowadził ich do ziemi obiecanej? Czy oni popełnili jakie błędy w życiu? Popełnili, bracia i siostry. I chcemy sobie przypomnąć te rzeczy nie dla strachu naszego, ale dla rozwagi, żebyśmy się zastanowili nad powagą czasów i chwil, w których my żyjemy. Tak jak powiedzieliśmy, że z całych tych tysięcy, a weszli tylko dzieci, dzieci tego narodu weszły, a oni wszyscy pomarli na puszczy. Wszyscy pomarli tylko Kaleb i Jozue. Tych dwóch mężów, tych, którzy wyszli z Egiptu, tych dwóch mężów, bracia i siostry, zostało tylko wprowadzonych do ziemi obiecanej, którzy są piękną figurą na Chrystusa, Jozue i Kaleb właśnie na Kościół, który wszedł do ziemi obiecanej. I bracia i siostry, właśnie kiedy obserwujemy te doświadczenia narodu żydowskiego, to musimy sobie wyobrazić, jak wspaniałe uczucia ogarnęły Mojżesza i Izrael na polach moabskich, gdzie tak jak powiedzieliśmy, już tylko rzeka Jordan i góry Fazga dzieliły naród żydowski od wejścia do ziemi obiecanej. I my, bracia i siostry, ten sam święty apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 12 rozdziale, a w 18 wierszu, on nam mówi, że my, bracia i siostry, teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich osobno w ciele, jako chciał. Że my właśnie teraz, jako Kościół Chrystusowy, nie możemy mieć do Pana pretensji. Ani my nie będziemy się z Bogiem spierać, tak jak to niektórzy chrześcijanie uważają. Nas osądzają o to, że my uważamy, że z góry nam się należy coś. My, bracia i siostry, wiemy tylko o jednym, że Pan powiedział, że w domu Ojca mojego jest wiele mieszkania. Ale nagroda, do której my się wybieramy, naukowo rzecz biorąc, dogmatycznie, to jest tylko jedna. Myśmy opuścili Egipt i umarliśmy dla Egiptu, bo myśmy uczynili baptizo. Jeżeli to uczyniliśmy świadomie, to bracia i siostry, wędrujemy przez pustę życia i musimy wejść do ziemi obiecanej. Nam nie wolno ani na chwilę pomyśleć, żebyśmy mieli tam nie wejść. O, bracia i siostry, bo to jest bardzo ważne. I teraz przypatrując się tym doświadczeniom narodu żydowskiego, pierwsze doświadczenie, jakie ten naród spotkało, to czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale. 4 Księga Mojżeszowa, i to może być piękne również i zarazem pełen tragizmu obraz dla nas. 4 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, to jest pierwsze doświadczenie, jaki ten naród spotkało, to jest ustanie wody. Jak czytamy w tym 20 rozdziale, pierwszy i drugi wiersz. I mówił Bóg wszystkie te słowa i rzekł. Przepraszam, bo to jest 4 Księga. I przyszło wszystko mnóstwo synów izraelskich na puszczę Syn, miesiąca pierwszego, i mieszkał lud w Kades, gdzie umarła Maria i tamże jest pogrzebiona. A gdy lud nie miał wody, zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi i sważył się lud z Mojżeszem i rzekli, mówiąc, abyśmy byli pomarli lepiej jak bracia nasi przed Panem, przeżeś nas zawiódł tu i zgromadzenie Pańskie na tą puszczę, abyśmy tu pomarli my i dobytki nasze. Popatrzmy, co się stało. Bracie i siostry, ta woda, która płynęła za Izraelem po puszczy, Pan Bóg teraz chciał na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej sprawdzić, jak wygląda wiara narodu żydowskiego. Jest powiedziane, że w Kades Barne, gdzie umarła Maria i tam jest pogrzebiona, która również popełniła błąd, wiemy za co to się stało, że nie weszła do ziemi obiecanej, to jest powiedziane, że woda ustała. I zamiast naród żydowski uklęknąć na kolana, Panie Boże, tyle cudów dla nas uczyniłeś, takich pięknych, wspaniałych rzeczy, prosimy Cię bardzo, daj nam z powrotem wodę, abyśmy tu nie umarli z pragnienia na tej puszczy. To jest co powiedziane? Przyszli do Mojżesza i swarzyli się. Lepiej, że bylibyśmy w Egipcie zostali. Po coś nas tu wyprowadził, żebyśmy my i dobytek nasy pomarli na tej puszczy? O, bo bracia i siostry, wiemy, że ta woda, którą Mojżesz po raz pierwszy uderzył w skałę, o czym już wspominaliśmy, to tak jak czytamy, to nie jest nasza filozofia, ale w psalmie 105. W 105 psalmie, a w 40. W pierwszym wierszu to mamy powiedziane i otworzył skałę. Dawid przypomina właśnie tą historię, że Mojżesz otworzył skałę po raz pierwszy, kiedy uderzył w nią i wypłynęły wody z tej skały, a płynęły po suchych miejscach jako rzeka za Izraelem. Ta woda, bracia i siostry, którą Mojżesz uderzył po raz pierwszy w skałę, kiedy oni wyszli na tą pustynię, gdzie nie ma kropelki wody, to ona, ta woda, bez przerwy płynęła za Izraelem jako rzeka. Gdziekolwiek się udali, bo to przecież była potężna masa ludzi i dobytku, więc oni musieli mieć tą wodę, a tam nie można było studni kopać co kawałek. I dlatego to był cudowny sposób, Pan Bóg dał im tak piękne błogosławieństwo, że jak sam Dawid przypomina, że ta skała, która była uderzona, to woda ta płynęła za nimi jako rzeka. Jako rzeka, gdziekolwiek Izrael się udał. I nagle właśnie Pan Bóg chciał ich doświadczyć, że ta woda wsiąkła do pustyni, do piasku z pustyni znikła. I Żydzi właśnie przyszli teraz do Mojżesza i stwarzyli się. Stwarzyli się z nim, zamiast, tak jak powiedzieliśmy, uklęknąć i prosić Boga o błogosławieństwo i o łaskę. O, bracia i siostry, ciężko im było i my możemy to wziąć sobie z tego przykład, że my tak samo możemy przeżyć taki moment. My, bracia i siostry, kiedy wybuchła straszna wojna, druga wojna światowa nad Europą, to myśmy już myśleli, że to będzie koniec. Bo my, bracia i siostry, nie mieliśmy możliwości ani zebrania wspólnego. Bracia zostali rozproszeni i ta woda przestała nam płynąć. Bracia i siostry żyli tylko tymi zapasami, które zaczerpnęli w tym okresie, kiedy świeciło słońce wolności, swobody i pokoju. A my, bracia i siostry, możemy się spodziewać tego, że kiedy obraz bestii weźmie moc i władzę, że my możemy dojść do takiego momentu jako Kościół Chrystusowy, że ta woda również może nam przestać płynąć. Bo woda ta jest symbolem Słowa Bożego, symbolem prawdy. Jak wspomnieliśmy już wczoraj tę historię o tej, o Samarytance właśnie i o Jezusie, który siedział na studni. Nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj, bo ten czas tak szybko ucieka, że mi się zdaje, że to dopiero wczoraj było. I bracia i siostry, widzimy, że ta woda jest pięknym symbolem Słowa Bożego. Tej pięknej, wspaniałej prawdy, która jako rzeka płynie za nami teraz. Taka rzeka piękna, bracia i siostry, że możemy czerpać ile tylko chcemy. I czerpmy, cieszymy się, że bracia i siostry pomimo starości, pomimo wieku, że wiem, że bracia i siostry mają dużo doświadczenia, że to ciało już nieposłuszne nam już jest, że to ciało odmawia nam posłuszeństwa, że tu wysiedzieć nawet godzinę, wiem, że bracia i siostry mają trudność tu przyjechać, bo to już nie jest to, co młody człowiek kiedyś był i mógł czerpać pełnymi rękami zapasy tej wody. Dlatego cieszymy się, kiedy widzimy braci i sióstrą gorliwość, że jednak chcą i wykorzystują tę okazję, czy to jeszcze w dzień powszedni, czy w święto, żeby wspólnie się spotkać, żeby jak najwięcej naczerpać tej wody Słowa Bożego. Bo bracia i siostry, może przyjść taki moment, gdzie nie będziemy. A tym choćby nawet nie bestia, czy warunki, ale bracia i siostry, jak położymy się do łoża, wiemy, że to jest moment taki, że znamy braci naszych drogich, że mają, u nas jedna siostra już leży 16 lat w łożu. I to, co tylko zaczerpnęła sobie w tym okresie, kiedy mogła przychodzić na zebrania, kiedy mogła czerpać ze społeczności braterskiej. I my, bracia i siostry, dzisiaj również wykorzystujemy tę sposobność. Cieszymy się, że bracia odstępują swoje domy, że właśnie swoje mieszkania, że są serdeczni, pełni miłości, bo właśnie chcą wykorzystać tę sposobność na czerpania tej świętej wody Słowa Bożego, że kiedy przyjdą te ostatnie momenty ostatnich doświadczeń, na krótko przed wejściem, poza którą zasłonę, żebyśmy my mieli dość właśnie tej wody, tego słowa prawdy, pięknej Ewangelii Chrystusowej, abyśmy o mocy tego pokarmu, jak ten Eliasz, mogli przejść resztę dni naszego życia. To, co teraz sobie zaczerpniemy, gdyby przyszedł taki moment, że czy to niemoc by nas złożyła do łoża, czy inne jakieś warunki, które by nam nie pozwoliły korzystać z braterskiej społeczności, czy w ogóle warunki polityczne na świecie by się tak ułożyły, że my byśmy nie mogli. Już są bracia i siostry, są takie kraje dzisiaj w Europie, gdzie bracia i siostry żyją, ale niestety nie mogą wspólnie śpiewać, ani modlić się, ani rozbierać Słowa Bożego. I dla nich już ta woda ustała płynąć. I dlatego my również, bracia i siostry, możemy się spodziewać, że takie doświadczenie może i nas spotkać. Dlatego wykorzystajmy dzisiaj każdą sposobność, bracia i siostry. Czy to w cichy wieczór, kiedy mamy możliwość zaglądnąć do Słowa Bożego, czy w społeczności braterskiej, czy w dyskusji szlachetnej braterskiej, gdzie wspólnie się spotkamy nad rozebraniem pytań, czy pod odśpiewaniem pięknych pieśni biblijnych. To wszystko jest właśnie wykorzystanie tej wolności, swobody życia i czasu, ażeby zaczerpnąć jak najwięcej tej wody, która może tak jak Izraelowi, a właśnie wsiąknąć w pustynię i na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej przestała im płynąć ta rzeka, która płynęła za nimi. I w związku z tym, my wiemy o tym, braterstwo, że w związku z tym właśnie Mojżesz popełnił ten grzech. Mojżesz popełnił ten grzech, dla którego nie wszedł do ziemi obiecanej. Dla którego nie wszedł do ziemi obiecanej, jak mamy napisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, tym właśnie rozdziale 20, w 12 i w 13 wierszu. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona. Dlatego, żeście mi nie uwierzyli, abyście mnie poświęcili przed oczyma synów izraelskich, przetoż nie sprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą im dam. Teć są wody po swarku, o które się swarzyli synowie izraelscy z Panem i poświęcony jest ich. To, bracie i siostry, Pismo Święte nazwało wodami po swarku. I Bóg powiedział przez swojego anioła do Mojżesza, że mówi, rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, dlatego, żeście mi nie uwielbili, żeście mnie nie oddali chwały i nie poświęcili przed oczyma synów izraelskich, przeto nie wprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą im dam. Nie wprowadzicie, Bóg powiedział. Dlaczego? Żeście mi nie oddali chwały przed oczami synów izraelskich. A jak to się stało? W jaki sposób Mojżesz nie oddał tej chwały? Jak to się stało? Dlaczego? Co Mojżesz miał uczynić, a co uczynił? Czy przypominamy sobie, bracie i siostry, jak to się stało? Co Pan Bóg rzekł do Mojżesza? Że kiedy teraz właśnie ten lud twarzył się z nim, to Pan powiedział, idź do tej skały, którą tam już raz 40 lat temu prawie uderzyłeś, to idź teraz do niej i jeszcze raz uczynię ten cud dla tego krnąbrnego i upartego narodu. I teraz co mu co powiedział Pan Bóg do Mojżesza, że co miał zrobić? Co miał zrobić? Co pamięta? Miał mówić do skały. A on co zrobił? Uderzył. Uderzył w skałę, a miał mówić. Dlaczego? Na czym by to rzecz polegała? My, kiedy odczytamy sobie to, wtedy wziął Mojżesz laskę przed obliczem pańskim, mówi, wtedy odszedł, wtedy rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, weźmij laskę, a zgromadziwszy wszystek lud, ty i Aaron, brat twój, mówcie do tej skały przed oczyma ich, a wyda wodę swą, a mówi, i wydam wodę ze skały i napój dla Izraela. Mówcie do tej skały. Wtedy wziął Mojżesz laskę przed obliczem pańskim, jaką mu Pan rozkazał, i zgromadził Mojżesz z Aaronem wszystkich lud przed skałę i mówił do nich, słuchajcie teraz ludzie odporni i zali z tej skały, nie możemy wam wydać wodę? Zatem podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył w skałę laską swą dwakroć, a wyszły wody obfite i piło ono mnóstwo i bydło. A tu jest ten obraz, smutny obraz, a grzechu, nad którą śmierć. Jezus Chrystus został tylko raz uderzony. Ta skała została raz uderzona tylko przed śmierć, i właśnie te wody wypłynęły cudownej prawdy, ale kto by sobie drugi raz grzech przeciwko znajomości prawdy, to jest ten, kto by drugi raz uderzył, tak jak Mojżesz uderzył dwa razy. Kto by po wzięciu znajomości prawdy, jeżeli kto by zgrzeszył przeciwko świadomości, przeciwko wzięciu znajomości prawdy, przeciwko okupowej ofierze Chrystusa, to jest już grzech, na którą śmierć, czego symbol jest właśnie tutaj, jak wierny sługa komentuje to, co Mojżesz uczynił. Ale jeszcze nie w tym tkwi rzecz, bracia i siostry. W tym tkwi rzecz, jak Mojżesz mówi, Mojżesz stanął przed Izraelem i mówi, Izali, nie możemy wam wydać wody? To znaczy Pan Bóg i ja. Powiedział w liczbie mnogi. Nie powiedział, Izali, Pan Bóg nie może. Izali, Pan Bóg nie może wam wydać. Nie oddał chwały Bogu w pokorze. A jakie było o Mojżeszu? Przypominacie sobie braterstwo, jak Pismo Święte o Mojżeszu mu powiedziało? Mówi, że to był najpokorniejszy z wszystkich mężów, a upadł na punkcie ambicji. Niech to będzie dla nas przestrogą, braterstwo miłe, że właśnie na tym punkcie dzisiaj i te wody zostały nazwane wodami po swarku i właśnie najwięcej wodzowie, ta woda prawdy dzisiaj, ile ona uczyniła rozerwania, ile trudności, a widzimy ile różnego po swarku, ale nie prości bracia i siostry, tylko wodzowie, ci, którzy stali na czele tej prawdy, oni uczynili najwięcej zamieszania, oni najwięcej trudności, dlatego, że może bracia i siostry znowu siedzący jakoś nie chcieli myśleć, nie chcieli rozsądzać. Ale że rozsądzali i myśleli, to fakt, to jest dowód, że tu jesteśmy. Że po tych wszystkich doświadczeniach, tych wodzów, ile już ich było, którzy tak się uważali, że nawet się w głowie poprzewracało, bo oni uważali, że Pan Bóg im z nieba się objawił. Oni są najważniejsi, oni wszystko wiedzą. Tak jak Mojżesz, a właśnie na tym punkcie upadł. Izali, nie możemy, ja i Pan Bóg, wydać wam wody? Ale my mamy na obronę to dla Mojżesza, że to człowiek, że wyprowadził go ten naród z równowagi. Po prostu się zdenerwował. On wiedział, że tyle łask Bóg im uczynił, że wziął po prostu z tych nerwów i czasnął tą skałę dwa razy laską. I na tym punkcie właśnie upadł i dlatego Bóg powiedział, że rzekł Pan do Mojżesza, dlatego, żeś mnie nie uwielbił, przez co żeś miał powiedzieć do skały, że Bóg właśnie wydaje wam wodę z tej skały, a nie ja i ty. A widzimy, dlatego my musimy być bardzo również ostrożni, że ten Mojżesz, który przez 40 lat prowadził naród po pustyni, ten Mojżesz, który tyle w Egipcie podżył doświadczeń, tyle cudów Pan przez niego uczynił przed Faraonem, Ten, który właśnie tyle, ten lud prawie, że mówi, Panie, i zanim ja stworzył ten lud, że mi go każesz wszystkie grzechy jego cierpienia nieść na barkach moich. A ten Mojżesz właśnie popełnił błąd i to jeden błąd, dla którego nie wszedł do ziemi obiecanej. My nie myślimy, że to jest może jakąś specjalną figurą, ale to niech będzie dla nas napomnieniem. To doświadczenie, bo Mojżesz skorzysta z błogosławieństw w tysiącleciu, z błogosławieństw Bożych, a kiedy wraz stanie razem z świętymi prorokami Starego Testamentu, ale niech to będzie dla nas napomnieniem. Niech to będzie dla nas, bracia i siostry, napomnieniem, że ten wielki hetman, bohater, a on również nie wszedł do ziemi obiecanej. Ponieważ wielcy ludzie czynią wielkie błędy. Człowiek, jak jest taki mały, na małym stanowisku gdzieś tam, to jak błąd popełni, to mały błąd. Ale człowiek na dużym stanowisku, na samym przedzie, czy dyrektor, czy generał, to jak zrobi błąd, to popełni tylko wielki błąd. Cesarz Napoleon przegrał bitwę pod Waterloo tylko przez to, że nie przewidział jednej małej rzeczy. Nie oglądnął dokładnie, albo nie kazał generałom oglądnąć pola walki, a tam na środku stał, tam gdzie miała być szarżować, gdzie miała jego kawaleria, to tam stał wielki dąb. Wielki dąb. Tej jednej rzeczy nie przewidział i przegrał bitwę i wojnę przegrał całą w Europie. Widzimy jednej małej rzeczy. Dlatego powiedział jeden z filozofów, że wielcy ludzie czynią wielkie błędy. I my, bracia i siostry, jeszcze więcej, bo bracia i siostry więcej przeżyli aniżeli ja i więcej by mogli na ten temat na pewno powiedzieć ze swoich doświadczeń, które właśnie spotkaliście już na wąskiej drodze w tej prawdzie różnych doświadczeń i trudności. Dlatego możemy Bogu podziękować, że do dzisiejszego dnia znajdujemy się w tej pięknej, błogosławionej prawdzie, tym słowem żywota. Żeśmy naczerpali sobie tej świętej wody prawdy, która pozwala nam rozsądzać, co dobre, a co złe i staramy się w dalszym ciągu być pokornymi i cichymi przed obliczem Bożym, bo bracia i siostry, niektórzy chrześcijanie to tak postępują, jakby to był ich plan, a to jest boski plan, a nasza jest tylko sposobność. To jest boski plan, wspaniały, piękny i wieczny, a nasza jest tylko sposobność i dzień i noc byśmy, gdybyśmy klęczeli, to nawet nie będzie za długo, że nas, szarych ludzi, szarych, prostych ludzi, gdzie jest tyle profesorów, inżynierów, doktorów, filozofów i dolniejszych od nas na pewno mówców i kaznodziei, a Bóg jednak pominął, a nas wybrał i dał nam ten przywilej zrozumieć te piękne, wspaniałe, głębokie rzeczy Jego wspaniałego i świętego planu. Idąc dalej tą historią, niech bracia i siostry zauważą, że również czytamy ten 25 wiersz dalszej tego rozdziału. Weźmił, a mówi tak, Bóg teraz kazał, będzie Aaron przyłączon do ludu swego, albowiem nie wnijdzie do ziemi, którą dał synom izraelskim, prze to, żeście odpornymi byli słowu mojemu przy wodach posparku. Weźmijże Aarona i Eleazara, syna jego, a każdym wstąpić na górę Hor. I zewlecz Aarona w szat jego, a oblecz w nie Eleazara, syna jego, bo Aaron będzie przyłączyn do ludu swego i tu umrze na puszczy. Zewleczenie Aarona w szat. O, to jest naprawdę smutna historia. Ten człowiek, również wielki mąż, który przez tyle lat służył w tej pięknej świątyni, zdziewał te wspaniałe szaty błogosławieństwa, a Pan kazał Mojżeszowi zewlecz go w szat. A bo również nie oddał mi chwały należytej przy wodach posparku, a oblecz syna jego Eleazara w te szaty, bo on również umrze tu na puszczy. I dlatego widzimy, Mojżesz błagał, prosił Pana, Panie, choć z daleka, pozwól mi zobaczyć tą ziemię. Pan Ojciec Niebieski dał mu to błogosławieństwo, że go wyprowadził na wierzch góry Nebo, na jednej ze szczytów tych gór Pazga i z daleka mu dał zobaczyć chociaż tą ziemię, za którą on tak tęsknił i którą pożądał i do której wszedł, prowadząc naród izraelski. Dlatego my jako chrześcijanie, bracia i siostry, musimy również wziąć to pod rozwagę, że żyjemy w dobie przełomowej, różnych doświadczeń i trudności. Bracia i siostry, nam nie wolno pozwolić na to, abyśmy pozwolili sobie szatanowi zedrzeć tą szatę kapłańską. Tą szatę kapłańską, którą Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus przez swoją drogocenną ofiarę przyoblił nas i przykrył nasze winy, nasze grzechy i nasze słabości. Dlatego nie wolno nam dozwolić na to, ażeby ta szata została z nas zewleczona. O, bracia i siostry, to jest bardzo ważne i my musimy o tym pamiętać bez przerwy, że jest to szata weselna. Jest to ta piękna szata weselna, błogosławiona, o której Pan powiedział taką piękną i głęboką przypowieść. O tą przypowieść o weselu, gdzie prawdopodobnie w Izraelu był taki zwyczaj, że kiedy właśnie gospodarz zapraszał gości na wesele swojego syna, to ponieważ byli goście i lepiej, którzy się lepiej mieli i którzy byli ubożsi, bogatsi, to żeby się nie wyróżniali przy stole, to każdego przyoblekał jedną szatą. No bo jakiś hrabia to by mógł się elegancko ubrać, jakaś dama w biżuterię, a drugi prosty z tej samej rodziny człowiek by się wstydził przy stole, że nie mógł mieć takich samych pięknych odzów. Dlatego w Izraelu był taki zwyczaj prawdopodobnie, że gospodarz wesela przyoblekał wszystkich jedną białą szatą lnianą. I tak jak Pan pięknie powiedział w przypowieści, że przyszedł król przeglądający goście. I przyszedł ten król, teraz gospodarz przeglądający goście, a jeden z tych właśnie uczestników uczty weselnej co zrobił? No nie mógł się z tym zgodzić. To jak to? Ja mam taki piękny garnitur, a tu mam teraz szatę mieć, mam tak wyglądać jak ci prości ludzie razem z nimi. To jest niemożliwe. Po cichu to pościągali do kasy. Do kąta szatę złożył. A co? Przyszedł gospodarz wesela i mówi co? Przyjacielu, jakoś tu szedł, nie mając szaty. A i wyrzucił go w ciemności zewnętrzne. Dlatego właśnie przyszedł król przeglądający goście. Pan przyszedł po raz wtóry i my, bracia i siostry, żebyśmy czasem nie byli podobni do tego człowieka w tej przypowieści, który chciał zabłysnąć swoim odzieniem, swoją mądrością, swoją sławą, no swoimi zasługami, co ja to już nie zrobiłem, ile ja pięknych kazań wygłosiłem, ile ja może, no, literatury rozesłałem. O, bracie i siostry, chrześcijanie musi pamiętać o tym, że to jest wielka łaska. Musi pamiętać o tym, że tylko ta szata może go uratować. Ta szata, o której my wiemy, jak pięknie powiedział Chrystus Pan do świętego Jana na wyspie Patmos, w objawieniu świętego Jana w 16 rozdziale, jak czytamy te głębokie i poważne słowa w 16 rozdziale objawienia świętego Jana, a w 15 wierszu, gdzie mówi tak: oto idę jako złodziej, błogosławiony, który czuje i szczerze, czego? Szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego. Oto idę jako złodziej. I dzisiaj wielu chrześcijan ma trudności z rozpoznaniem tego złodzieja. A mówi: błogosławiony, kto czuje i szczerze szat swoich, aby nie widziano sromoty jego. Prawdopodobnie w świątyni za czasów Salomona był taki zwyczaj, że kapłan, który wchodził do świątyni, to on musiał, kiedy przychodziła jego kolej do usługi, to on musiał zdjąć swoje szaty, a wdziewał szaty świątynne. Ale kiedy się uśpił, to przychodził stróż i zabierał na laskę i zabierał mu szaty. Jak się uśpił, jak wieczuwał. I kiedy potem musiał zdjąć swoje szaty, te szaty świątynne musiał oddać i wtedy szat swoich nie miał, pozostawał na nim. I dlatego my dzisiaj musimy pamiętać o tym, jak Chrystus Pan sam powiedział do Jana Objawiciela, żebyśmy byli tymi błogosławionymi, którzy czują i szczerzą szat swoich, aby nie była widziana rumota na gości. Bo tylko ta błogosławiona łaska. My, gdyby nie ofiara drogocenna, okupowa ofiara drogocennej krwi przelanej na górze Kalwarii, bracia i siostry, nie mielibyśmy żadnego znaczenia. Tylko ta łaska, tylko ta szata tego gospodarza, tego wesela, na który on zaprosił z uczni swoich na tą ucztę weselną, to tylko ta szata daje nam błogosławieństwo społeczności z Bogiem, z Chrystusem, z Panem naszym. Musimy jej szczec i pamiętać o jej białości, o jej czystości. I następnie wiemy, że dlatego właśnie Aaron został zewleczony z szat, że nie uczynił to, co sobie Pan Bóg życzył. To wszystko było, bracia i siostry, na krótko, na 2 lata przed wejściem do ziemi obiecanej. Co następnym? Następnym doświadczeniem to było, jak czytamy w 21 rozdziale, a w 4 i 5 wierszu, z tej samej 4 Księgi Mojżeszowej, tam jest napisane, że Bóg kazał im ominąć Edom. I jest powiedziane, że utrudził się lud bardzo w onej drodze. Co to był ten Edom? Edom to była kraina pogańska. Ponieważ Pan Bóg wiedział, że Żydom bardzo często spodobało się, jak widzieli, bo oni, jak zobaczyli, że wszystkie narody mają króla, to wołali do proroka: Panie, daj nam króla, bo my też chcemy króla. Prorok się smucił, płakał. Panie, mówi, tobą pogardzili króla chcą. Ale Bóg rzekł do proroka, mówi: chcą króla, daj im króla, wybierz, będą mieli króla. Poniosą razem z tym królem swoje, jego wszystkie błędy. I widzimy, ten naród był taki, że on sobie lubił zapożyczyć bardzo często od tych narodów ościennych. A ponieważ to był naród pogański, edomici, to Pan Bóg, wiedząc, dla ich bezpieczeństwa kazał im obejść tą ziemię. Lepiej, mówi, jak oni obejdą. Ale utrudził i szemrał naród żydowski i utrudził się bardzo w tej drodze. Mówimy, jak to, nie mogliby tak na bliższe przejść? I dlatego, bracia i siostry, my musimy pamiętać, że czasem chrześcijanin, jeżeli wie o tym, żeby jakaś rzecz sprawiła mu pokusy, trudności, to lepiej jest ją ominąć. Tak? Niektórzy chrześcijanie to myślą tak, żeby tak łatwiej było skrócić sobie drogę do tego królestwa, tak na prosto. I dlatego my dzisiaj, żyjąc w tym świecie cywilizowanym, pełnym wolności, swobody, szczęścia i radości, musimy stwierdzić, że to jest prawdą. To również jako nowe stworzenia spotykamy się z wieloma pokusami. I dlatego dla nowych stworzeń nowe stworzenie byłoby właściwie, gdyby czasem ten Edom trochę mogło ominąć. Byłoby bezpieczniej dla nowego stworzenia, choć to czasem jest utrudzeniem, ale lepiej by było, gdybyśmy tą ziemię edomską mogli ominąć. I tu widzimy dzisiaj, już wczoraj wspominaliśmy na temat zdrowia, a nowego stworzenia. I wiemy na bracie i siostry, że do tego doszło nawet, że manna zbrzydła im. Że dusza nasza jest powiedziane jest w Piśmie Świętym, obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Tak go nazwali. Przez 40 lat Pan ich żywił. Wszystkie witaminy były w tej potrawie pięknej. Wszystkie witaminy. A widzimy, oni obrzydzili sobie tą mannę. Nazwali im chlebem nikczemnym. I my dzisiaj jako chrześcijanie, bracia i siostry, musimy pamiętać, że ta manna Słowa Bożego, ona jest tym pięknym, wspaniałym pokarmem, wystarczającym pokarmem do naszego rozwoju. A o ile możliwości, to chrześcijanin powinien pamiętać o tym, że rzeczy, które mu sprawiają pokusę, wie o tym, że sprawiają mu trudność, albo mogą mu sprawić doświadczenie, powinien być na tyle rozważnym, żeby je raczej ominąć. Będzie bezpieczniej dla niego, dla nowego stworzenia, dla rodziny, z którą żyje razem, będzie bezpieczniej, żeby ten Edom raczej w miarę możliwości, ile to jest tylko możliwe, żeby go trochę ominąć, a żebyśmy czasem sobie nie zapożyczyli, tak jak dzisiaj wszystkie narody chrześcijańskie, wszystkie denominacje religijne widzimy, no mówią, po co my się mamy tak wyróżniać? I dlatego właśnie jest powiedziane, że utrudził się lud bardzo w onej drodze. Ostatnie doświadczenie, jakie ten naród spotkało, najcięższe i najtrudniejsze, na skutek jego grzechu i niewiary, to są właśnie węże ogniste. Te węże ogniste, które Pan dopuścił na nich jako wielką klęskę, które kąsały i umierali, jak czytamy w tej czwartej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, a od 6 wierszu. 21 rozdział, a od 6 wierszu, gdzie mówi tak. I przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, które kąsały lud, i pomarło wiele z ludu Izraela. I przyszedł lud do Mojżesza, rzekł, zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciwko Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże, i modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do Mojżesza, uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na wrzewcu, i stanie się ktokolwiek ukąszony będzie, a wejrzy nań, ten żyw zostanie. O, bracie i siostry, wyobraźmy sobie teraz tą scenę, kiedy właśnie dzieci, kiedy rodzice, matki pokąszone ginęły, a w tej agonii, w tej wielkiej gorączce, która dawała od tego ukąszenia, to kiedy teraz doszli wreszcie do tego wniosku, jak wierzymy, że w końcu naród i żydowski również do tej dojdzie, kiedy spotka go jeszcze ostatnia klęska w tym państwie, od której dopiero jest powiedziane, że poganie otoczą obóz umiłowany, a miasto święte i dopiero boska interwencja ich uchroni, kiedy uklękną i będą wołać do Pana, to tu właśnie Żydzi doszli do tego punktu, że dopiero przyszli do Mojżesza i prosili, módl się do Pana, niech, aby Cię mógł wysłuchać, aby nas uratował od tej klęski. O, bracie i siostry, kiedy Mojżesz teraz wystawił węża, o którym, a wiemy, że Jezus Chrystus za nas został grzechem uczyniony, bo te węże ogniste są symbolem grzechu, że ukąszenie właśnie tego węża grzechu jest śmiertelne, Satana. I my, bracie i siostry, jedyny ratunek nas to jest wejrzeć właśnie na Chrystusa, tego, który za nas grzechem został uczyniony, zawieszony na krzyżu. Nawet to jest taki jakby pewien obraz, pewien symbol tego, co stało się dla nas. Możemy sobie wyobrazić, jak matki dzieci wynosiły na rękach, jak starcy chociażby trochę, żeby do drzwi namiotu się chociaż wychylić i żeby chociaż ostatnie spojrzenie rzucić, a właśnie w kierunku tego drzewca i tego wywieszonego węża, żeby móc być uratowanym. Tak samo my dzisiaj, żyjąc w tym świecie, w tych trudnościach i doświadczeniach, musimy mieć bez przerwy zwrócony wzrok na Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest dla nas najpiękniejszym przykładem cierpień, miłości i tej wielkiej ofiary, którą dla nas uczynił, a nie tylko dla nas, ale uwolni cały rodzaj ludzki od grzechu. Nas obecnie uwolnił Chrystus, że mamy społeczność z Bogiem, że będziemy mieli przywilej właśnie uczestniczyć wraz z Nim w tym wiecznym szczęściu i w radości, a wierzymy, bracia i siostry, że niedługo również cała ludzkość zostanie uwolniona od tych śmiertelnych ukąszeń wężów ognistych. I dlatego my dzisiaj, bracia i siostry, żyjemy na tym świecie. Żyjemy pośród tego świata, przyglądamy się tym wszystkim złym rzeczom, przewrotnym, które dzieją się na świecie. To jest właśnie bardzo niebezpieczne i wielu z chrześcijan już zostało ukąszonych przez te węże ogniste i nie ma ich w naszym gronie. Ze smutkiem musimy stwierdzić, możemy Bogu podziękować, że jeszcze w dalszym ciągu, pomimo tylu klęsk, tylu doświadczeń, znajdujemy się na tej wąskiej drodze w łasce u Boga, z tą szatą i z tą nadzieją, z pełną nadzieją, że bracia i siostry znajdziemy się w ziemi obiecanej. Ale musimy jeszcze wejść na nasz szczyty gór Fazga, czyli na najwyższe wzniesienie, uczuć naszych i zrozumienia prawdy, a potem przez Jordan, to jest najniższe poniżenie. Jordan to jest największa depresja na świecie. Najniższy stan. Największą depresją na świecie płynie Jordan. Więc my musimy przejść przez te góry Fazga, wznieść się tak wysoko do największej miłości, do najgłębszych uczuć, do najgłębszej zrozumienia dzieła Bożego i planu Bożego, a zarazem możemy przejść przez te najgłębsze poniżenie Jordanu, śmierci, doświadczeń i bólu i trosk, które mogą nas jeszcze spotkać, zanim wejdziemy do tej chwalebnej ziemi obiecanej, pełnej szczęścia, radości i pokoju, gdzie będziemy już uwolnieni od wszystkich trosk i od wszystkich doświadczeń. Dlatego czytamy to ostatnie napomnienie, piękne napomnienie Mojżesza w 5 Księdze Mojżeszowej w 34 rozdziale. Takie piękne napomnienie Mojżesza, które również nam może posłużyć. Ten 34 rozdział, a od 1 do 6 wierszu mówi tak. Wtedy wstąpił Mojżesz z onych równin na górę Nebo, na wierzch pagórka i przed i wszystką, i który jest naprzeciwko Jerychu i kazał mu Pan wszystką ziemię od Galat aż do Dan. I wszystką ziemię Neftalimową i ziemię Efraimową i Manasesową i stronę południową i równiny Doliny Jerycha. Wtedy mu rzekł Pan, tak jest ziemia, o którą przysiągł Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, mówiąc, nasieniu Twemu dam ją. Pokazałem ją oczom Twoim, ale do niej nie wnijdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pański w ziemi martwskiej, według słowa Pańskiego. I pogrzebał go Pan w Dolinie Ziemi Martwskiej przeciw Betfagorowi, a nie dowiedział się nic o grobie jego aż do dnia tego. I dlatego właśnie my, jako chrześcijanie, dzisiaj jesteśmy również na wierzchołku tej góry Nebo. Że już widzimy to piękno tej wspaniałej krainy, naszą wiarą, naszymi uczuciami, naszym zrozumieniem Słowa Bożego, że bracia i siostry, jeszcze jeden krok tylko, jeszcze tylko jeden krok, a znajdziemy się w tym wiecznym szczęściu, w tej wiecznej radości, dla której już przez tyle lat bracia i siostry bojują na tej wąskiej drodze. Bracia i siostry, wybaczą mi może te tragiczne porównania, ale one powinny, ja mam na myśli, że one działają mobilizująco dla nas, jako dla chrześcijan. One mobilizują naszą wiarę, nasze uczucia, naszą wdzięczność dla Stwórcy, że aż dotąd zachował nas Pan pomimo tych doświadczeń, a gdyby nas spotkały jeszcze większe troski, jeszcze większe doświadczenia, to miejmy stale na uwadze te właśnie doświadczenia, jakie naród żydowski przeszedł na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej, który jest wzorem również i dla nas, abyśmy mogli właśnie być wzmocnieni w naszej wierze, w naszej miłości. I na zakończenie odczytamy sobie ten piękny wiersz, który powiedział prorok Pański Izajasz w 66 rozdziale, jak czytamy, a w 20 wierszu, 66 rozdział, a 20 wiersz, to mówi tak. I przywiodę wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów, Panu, w dary, na koniach i na wozach, i na lektykach, i na mułach, i na zwodnikach na górę świętobliwości mojej, do Jeruzalemu, mówi Pan, tak jako przynoszą synowie i dalszy dar w naczyniu czystym do domu Pańskiego. Tak mówi prorok Pański. I przywiodę wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów, na koniach, na wozach, z całego świata, braci i siostry, różnymi sposobami i środkami lokomocji, nasi bracia i siostry w Chrystusie zdążają do tej ziemi obiecanej, gdzie jak prorok Pański pięknie mówi, przywiodę ich, gdzie wszyscy spotkają się na tej generalnej uczcie duchowej, na tym mitingu wspaniałym, poza którą zasłoną, gdzie wierzymy, jeżeli wytrwamy w wierze i w miłości, to spotkamy się z naszym Zbawicielem w tej ziemi obiecanej, hananejskiej, w wiecznym szczęściu i wiecznej radości, co daj Boże. Amen.